Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W styczniu dojdzie do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, zapowiedział szef polskiego rządu, który wziął udział w szczycie Rady Europejskiej. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej zakończył pracę nad prezydenckimi projektami dotyczącymi zmian w sądownictwie. Komisja Europejska będzie w najbliższą środę analizować ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Wtedy to podejmie decyzję, czy aktywować wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej z szefem Komisji Europejskiej umówił się z Junckerem, że będą w tej sprawie prowadzili dialog.
Artykuł 7 z panem przewodniczącym Komisji Europejskiej Junckerem umówiliśmy się, że będziemy prowadzili dialog. Ja tutaj nie przyjechałem po to, żeby kogokolwiek prosić o cokolwiek w rozumieniu jakichś przesunięć. To Komisja Europejska ma swoją jakąś procedurę. My uważamy, że mamy prawo do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Tę kwestię wyjaśniłem bardzo krótko, ale umówiliśmy się na wyjaśnianie szczegółów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości oraz na wspólne, dłuższe spotkanie z panem przewodniczącym Junckerem w styczniu, już niebawem.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarowali, że będą wspierać Komisję Europejską w jej działaniach dotyczących Polski. W lipcu komisja ostrzegła polskie władze, wskazując, że podjęcie kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego może skutkować uruchomieniem artykułu 7 ustęp 1 unijnego traktatu. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością 3/5, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje są mało prawdopodobne, bo wymagają jednomyślności, ale już uruchomienie artykułu 7 byłoby bezprecedensowym krokiem w historii Unii Europejskiej i zmusiłoby stolicę do zajęcia stanowiska wobec wydarzeń w Polsce. W Radiu Maryja dalsze informacje. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się nowelizacją wyborczą, którą przyjął Sejm. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. Jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców oraz brak głosowania korespondencyjnego. To niektóre ze zmian, które zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ordynacji wyborczej. Szef Krajowego Biura Wyborczego będzie powoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na 7 lat spośród 3 kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych. To nie podoba się opozycji, która twierdzi, że takie rozwiązanie oznacza upolitycznienie KBW. Opozycja krytykowała także sposób procedowania nowelizacji, zarzucając, że Prawo i Sprawiedliwość zgłasza dziesiątki poprawek w ostatniej chwili. Opozycja jest oderwana od faktów i prawa, odpowiada poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Najlepszy dowód był na to, gdy w dniu wczorajszym zadawano pytania po prostu kompletnie nieprzystające do danej regulacji. Było mnóstwo poprawek, co mogłoby stwarzać wrażenie, że to oto my sami nie wiemy. No to proszę popatrzeć na wykaz poprawek. Przecież w zdecydowanej większości, no to jest ogrom poprawek opozycji. No i w związku z tym powiada się, że ustawa jest, projekt ustawy jest wadliwy, bo patrzcie, ile tych poprawek jest. Ale przecież to były poprawki opozycji. To się rzuca w oczy. Wszystkie wnioski mniejszości to są poprawki wnoszone przez opozycję.
Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich będzie trwała teraz 5 lat. Sejm Zuzanna Dąbrowska.
Lekarze rezydenci zwrócili się do nowego premiera o pilne spotkanie w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Jednocześnie młodzi medycy wypowiadają klauzulę opt-out, która nie pozwala im pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu. W ich ocenie w styczniu może być problem z obsadzeniem dyżurów lekarskich w co najmniej 4 województwach. W piątek pracę zakończył rządowy zespół, który miał ocenić możliwości szybszego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, wynagrodzeń rezydentów oraz przejrzeć ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Wiceszef Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński stwierdził, że zespół powołany przez byłą premier Beatę Szydło nie wypracował odpowiedzi na żadne z tych kwestii. W jego ocenie po zmianie szefa rządu jesteśmy w innej rzeczywistości.
Pani premier zapowiadała do dzisiaj rozwiązanie tego problemu w tych trzech kluczowych aspektach. Pan premier w swoim exposé na pierwszym miejscu postawił ochronę zdrowia. Martwi nas to, że powiedział jedynie o tym, co już jest dokonane i to naszą siłą, bo uważam, że to dzięki protestowi głodowemu, dzięki naszym apelom i akcjom mamy te skromne, ale 6% PKB w 2025 roku i mamy skromne podwyżki dla lekarzy rezydentów tych nowych. Natomiast oczekujemy od pana premiera, że się z nami spotka, to po pierwsze. Jak najszybciej, aby rozwiązać ten palący problem, aby nie dopuścić do tego, że od stycznia pacjenci mogą mieć bardzo duże problemy w dostaniu się do lekarza.
Młodzi lekarze otrzymali z resortu zdrowia zaproszenie na rozmowy w czwartek. Rezydenci przybędą na spotkanie pod warunkiem, że weźmie w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Rezydenci prowadzili blisko miesiąc protest głodowy, domagają się skokowego wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną w ciągu 3 lat do 6,8% PKB. Na 3 miesiące aresztował wrocławski sąd Sebastiana K., podejrzanego o podpalenie biura poselskiego szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy w Sycowie na Dolnym Śląsku. 40-letni Sebastian K. usłyszał zarzuty o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 15 lat więzienia. O szczegółach mówi szef Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prokurator Robert Tomankiewicz.
Jeden zarzut dotyczy tego, że podejrzany w dniu 12 grudnia 2017 roku około godziny 1:45 w nocy w Sycowie usiłował sprowadzić zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkim rozmiarze w ten sposób, że przy użyciu przedmiotu metalowego wybił szybę w drzwiach wejściowych do biura poselskiego pani poseł Beaty Kempy, a następnie rozlał ciecz łatwopalną i podpalił wnętrze biura poselskiego. Swojego zamiaru nie zrealizował z uwagi na podjętą akcję gaśniczą przez funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.
Sebastian K. usłyszał też zarzut posiadania i produkcji marihuany, którą ujawniono w jego miejscu zamieszkania. Minister Beata Kempa jest posłem Solidarnej Polski, wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawuje funkcję szefa kancelarii premiera. Syców to jej rodzinne miasto. W Helu w piątek rozpoczęły się uroczystości pożegnalne 3 oficerów marynarki wojennej zamordowanych w okresie komunizmu. Chodzi o komandorów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego, straconych strzałem w tył głowy w grudniu 1952 roku w efekcie opartego na fałszywych dowodach procesu. W kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu wystawiono dziś trumny ze szczątkami. W sobotę na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu odbędzie się ich państwowy pogrzeb. W uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w swoim przemówieniu podkreślił, że komandorzy są świadectwem bohaterstwa polskich marynarzy.
Ludzi, którzy swoim życiem, jak nikt inny, poświadczyli o polskości tej ziemi, ale przede wszystkim o gotowości pracy dla ojczyzny bez względu na warunki, bez względu na sytuację, bez względu na upokorzenie, byli wierni swoim rodakom. Byli wierni przysiędze wojskowej. Jesteśmy dumni, że możemy dzisiaj stać naprzeciwko tych trumien, że możemy oddać im ostatnią posługę, że ich imiona będą zawsze towarzyszyły polskiej marynarce i polskiemu wojsku. Cześć ich pamięci.
Komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego na śmierć skazano w procesie, w którym za rzekome szpiegostwo i dywersję sądzonych było 7 oficerów marynarki wojennej. Wszyscy służyli jeszcze przed II wojną światową, a podczas wojny obronnej w 1939 roku brali udział w obronie Helu. Miejsce ich pochówku przez długie lata nie było znane. IPN zlokalizował je w ostatnich latach w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Instytut Pamięci Narodowej i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podpisały porozumienie o współpracy. W ramach umowy ośrodki będą realizowały wspólne projekty naukowo-badawcze, których zadaniem będzie przywracanie pamięci historycznej. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będą mogli między innymi korzystać z archiwów IPN oraz publikacji historycznych. Podpisanie umowy to formalność, ponieważ współpraca między IPN a Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej trwa już od pewnego czasu, powiedział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Instytut Pamięci Narodowej to jest kwestia tutaj współpracy naukowej, udziału. Zachęcamy do publikacji w naszych periodykach, do udziału w sesjach naukowych, ale wiem, że tutaj właśnie młodzież jest zaangażowana. Trzeba powiedzieć, że odchodzi pokolenie. To z czasów II wojny światowej. To są ostatni świadkowie. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Państwo kształcą tutaj specjalistów umiejących posługiwać się kamerą. Wiem, że są inicjatywy takie, że nagrywajmy tych świadków historii, dokumentujmy to.
Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka, powiedział, że pierwsze owoce tego współdziałania są już widoczne.
Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zaproszeni są do współtworzenia antologii o obozach niemieckich w Europie. Z naszego grona temu przewodniczy nasz wykładowca, pan Piotr Zaremski, ale już w czasie wakacji został nagrany chociażby film dokumentalny o obozie w Sztutchowie. To jest dobry początek. Rozmowy o współpracy wciąż trwają, one się ukonkretniają, więc czeka nas bardzo bogata przyszłość, szczególnie tych dwóch najbliższych dwóch lat. Ufamy, że w ciągu do trzech lat zostanie zakończona właśnie ten niejako program, projekt nagrania filmów dokumentalnych o wszystkich obozach niemieckich w Europie.
W konferencji prasowej wzięli udział rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk oraz profesor Mirosław Golon, szef gdańskiego oddziału IPN. Instytut Pamięci Narodowej to urząd państwowy, który realizuje programy badawcze i edukacyjne. Posiada również uprawnienia śledcze, ilustracyjne, zwłaszcza w kontekście najnowszej historii Polski. W wieku 98 lat zmarł Kazimierz Piechowski, więzień i uciekinier z niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, żołnierz Armii Krajowej, przyjaciel i gość wielu audycji w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Uczestniczył w apelu, podczas którego ojciec Maksymilian Kolbe ofiarował swoje życie za życie Franciszka Gajowniczka. Kazimierz Piechowski, przebrany w mundur oficera, uczestniczył w udanej ucieczce z obozu koncentracyjnego. Była to jedna z najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z KL Auschwitz w dziejach tego obozu. Następnie wstąpił do Armii Krajowej i w jej szeregach walczył. Po wojnie był prześladowany i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i Sąd Stalinowski. Kazimierz Piechowski to legenda, wielki bohater i patriota, podkreślił dr Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Narodowej gdańskiego oddziału IPN.
Uciekał samochodem komendanta KL Auschwitz. Kilku Polaków w niemieckich mundurach ucieka przez bramę główną, salutując niedbale strażnikom. To jest gotowy scenariusz filmu sensacyjnego. Żeby najkrócej rzecz ująć, legenda Polski podziemnej, człowiek, którego kocha cała Polska, pan rotmistrz Witold Pilecki w swoim raporcie z Auschwitz 1945 roku zachwycił się tym wydarzeniem. Mówił, jak ogromne znaczenie moralne ta ucieczka miała dla wszystkich więźniów Auschwitz. Mówił o niezwykłej reakcji Niemców podczas apelu tego dnia. Nie było bicia, nie było zbiorowej odpowiedzialności. Oni po prostu oniemieli. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego może się wydarzyć.
Według historyka powstanie filmu o ucieczce Piechowskiego z Auschwitz byłoby lekcją historii i kolejnym świadectwem dla świata, że w niemieckim obozie ginęli także Polacy. Gdański IPN weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Kazimierza Piechowskiego. Jak tłumaczy dr Szubarczyk, dla Instytutu to wydarzenie szczególnej wagi. Na razie nie są znane informacje dotyczące pogrzebu świętej pamięci Kazimierza Piechowskiego. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. Przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali o przejściu do drugiej fazy rozmów o tak zwanym Brexicie. Pierwszy etap rozpoczął się w czerwcu tego roku. Przez większość czasu w rozmowach panował impas. Teraz udało się porozumieć co do przyszłych praw obywateli Unii w Zjednoczonym Królestwie i brytyjskich w Unii, statusu granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną oraz rozliczeń finansowych. Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu dwudniowego szczytu Rady Europejskiej powiedział, że uzgodnienia dotyczące Brexitu są ujęte w pozytywnej dla Polski formie.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że chodzi nam przede wszystkim o naszych obywateli w Wielkiej Brytanii, o ich prawa nabyte, o prawa do w ramach polityki społecznej, utrzymanie tych praw, ale również o pewne okresy przejściowe akceptowalne dla polskiej strony, a w szczególności najbardziej chodzi nam o to, żeby te rozpędzające się różne projekty w samorządach i projekty z funduszu strukturalnego, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, żeby nie były zagrożone od strony finansowania. I tutaj Wielka Brytania osiągnęła też porozumienie z nami i z Unią Europejską.
Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w czwartek z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. W wytycznych na kolejną fazę rozmów mają znaleźć się zapisy mające gwarantować Unii Europejskiej wywiązanie się Wielkiej Brytanii z dotychczasowych ustaleń. Premier Theresa May zapewniła, że Wielka Brytania jest na dobrej drodze, żeby spełnić obietnice dotyczące Brexitu. Przyznała, że czeka na rozmowy o głębokim i specjalnym partnerstwie z Unią Europejską w przyszłości. Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca 2019 roku. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.